Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. I Państwo, przepraszam, łyknąłem sobie linka. W Global Timesie z 12 lipca mamy artykuł o cudzoziemcach, w szczególności o cudzoziemskich studentach. Nie tylko, ale przede wszystkim. Ja już niejednokrotnie mówiłem o tym, znaczy przedstawiałem sytuację cudzoziemców w Chinach, verso i przeciwstawiałem ich sytuację sytuacji chińskich studentów. Sytuację chińskich studentów znam bardzo dobrze. Miałem okazję dostawać z akademików różne fotki, które pokazywały mi jakaś rzeczywistość. Więc dziewczyny czy faceci po 4, 5, 6 to jest standard. 6 naprawdę to nie jest dużo. Wszędzie są piętrowe łóżka. Oczywiście u facetów jest taki burdel, że no myślę, że podobny burdel jak to u nas było kiedyś. Jak ja waletowałem w akademikach. No ale to było parę, 50 lat temu. No dobrze. Nie usprawiedliwiam się, nie. Więc chłopaki chińskie i dziewczyny chińskie w akademikach naprawdę nie mają lekko. 5-6 osób. 5 to jest standard, naprawdę. 6 albo 4, z reguły 4-6, bo to są piętrowe łóżka. Nigdy dwa. Nigdy nie słyszałem o tym, nawet nie słyszałem o tym, że były 2-3. Natomiast zagraniczniacy, a owszem, maksimum dwa. No i zupełnie inne wyposażenie. Zupełnie inny standard wyposażenia. No i teraz, i to ja mówię o tym, co już było, o czym mówiłem w chińskim kanale informacyjnym nieraz przez te lata. I teraz właśnie mam artykuł z 12 lipca. Jak traktować cudzoziemców? Pozwólcie, by natura zaczęła działać. Dosłownie tak. Cytuję. W ostatnich dniach kilka spraw i sporów dotyczących cudzoziemców, szczególnie zagranicznych studentów, wzbudziło zaniepokojenie opinii publicznej. Na przykład w Szyczu, w prowincji Jiangsu, we wschodnich Chinach, 19 osób zażywających narkotyki zostało zatrzymanych przez policję. Wśród nich było 16 cudzoziemców, w tym 9 studentów. Ponadto film przedstawiający międzynarodowego studenta popychającego policjanta, który zatrzymał go na ulicy za nielegalne przewożenie osób na skuterze elektrycznym w Uczu, był szeroko oglądany online. Cytuję dalej. Raport Shandong, z kolei w zupełnie inne miejsce Chin. Shandong University, Shandong zdecydowanie na południe, na północ. Raport Shandong University na temat przydzielania zagranicznym studentom kumpli jest szczególnie kontrowersyjny. Kumpli w cudzysłowie. Każdemu międzynarodowemu studentowi przydzielono 3 kumpli w cudzysłowie z Uniwersytetu Shandong. Tyle, że większość tych kumpli to kobiety. Podczas gdy międzynarodowymi studentami byli mężczyźni. Oczywiście ten ruch wywołał ostrą krytykę, natomiast Uniwersytet stwierdził, że program partnerski dla zagranicznych studentów jest powszechny. Taki sam powszechny w wielu chińskich uczelniach. No to już jest, to zakrawa na horror, prawda? Wydaje się, że w rodzimych mediach, cytuję dalej, narasta niechęć do tego, co obcokrajowcy otrzymują w Chinach, iż oni dostają nieporównanie więcej niż chińscy studenci. Ponadto wiele głosów w opinii publicznej nie rozumie, dlaczego rośnie liczba zagranicznych studentów finansowanych przez Chiny. Opinia, że Chiny nie powinny wydawać tyle pieniędzy na tych studentów, podniosła temperaturę nastrojów społecznych. Stosunek chińskiego społeczeństwa do obcokrajowców został ukształtowany przez różne doświadczenia współczesności i nową rzeczywistość w stosunku między Chinami i zagranicą w ostatnich dziesięcioleciach. Mamy silne poczucie, że powinniśmy traktować cudzoziemców we właściwy sposób. Ale co to znaczy właściwe? Co jest właściwe? No tutaj poglądy są niespójne. W Chinach jest coraz więcej obcokrajowców i ich położenie, a ich położenie w Chinach jest coraz bardziej złożone. Okoliczności te sprzyjają spokojnemu nastawieniu Chińczyków do spraw związanych z zagranicą, ponieważ okazje do obcowania z obcokrajowcami stają się coraz bardziej rutynowe. Ale interakcje te interakcje z obcokrajowcami w Chinach przeszły od czegoś, co było nowe, do zwykłości, do codzienności. Mimo to interakcja z obcokrajowcami wciąż różni się od interakcji z innymi Chińczykami. Uważamy, że zapewnienie obcokrajowcom specjalnego traktowania, aby pomóc im dostosować się do obcego społeczeństwa, nie powinno być postrzegane jako czczenie obcości w cudzysłowie, w społeczeństwie o bardzo długiej historii cywilizacji i tradycji gościnności. Oczywiście chińskie zarządzanie społeczne powinno jednakowo traktować cudzoziemców i własnych i zapewniać, że nie zakłócają oni porządku społecznego Chin. Gdy cudzoziemiec popełni przestępstwo w Chinach, należy się odnieść do lokalnego, czyli chińskiego prawa. Traktowanie cudzoziemców cały czas, cytuję, chińskie społeczności powinny stopniowo pozbywać się istniejących poglądów i powinny bardziej zbadać tę kwestię z perspektywy interesów narodowych i społecznych Chin. Oczywiście. Na przykład zapisując studentów zagranicznych, znaczy zapisując na uczelnie, Chiny pielęgnują tradycje powiązań innych krajów z Chinami. Zwiększenie ilości chińskich studentów w Chinach prowadzi do powinowactwa w pewnym sensie, do ustanowienia pewnego rodzaju powinowactwa tych zagranicznych studentów z Chinami. I to może przynieść długoterminowe zyski. Tak, oczywiście, zdecydowanie tak. Cytuję dalej. Doświadczenie sugeruje, że jest to ścieżka o wysokim prawdopodobieństwie rozwoju interesów narodowych. Na 100%. Należy zauważyć, cytuję dalej, że chińskie społeczeństwo, w tym chińskie uniwersytety, są niedoświadczone w tym umiędzynarodowianiu się, a sposób właściwego postępowania jest kwestią, którą trzeba będzie rozwiązać właściwie. W miarę jak Chiny stają się coraz silniejsze, nie musimy się o to martwić. To powinien być naturalny proces. Ostatni akapit cytuję. Chińczycy mawiali, że w sprawach zagranicznych nie ma małego problemu. Teraz powiedzenie to powinno być dostosowane. Nie ma wielkiego problemu w sprawach zagranicznych. Ponieważ w istocie przeznaczenie Chin zależy od tego, jak dobrze zarządzamy naszymi własnymi sprawami, a nie od tego, jak inni nas traktują. Przeczytam to ostatnie zdanie. To jest bardzo ważne. To się tyczy nas, Polaków. To jest napisane przez Chińczyka o Chińczykach, ale to dotyczy, tak było, byłoby powiedziano o Polakach. O Polakach, cytuję jeszcze raz, ponieważ w istocie przeznaczenie Chin zależy od tego, jak dobrze zarządzamy naszymi własnymi sprawami, a nie od tego, jak inni nas traktują. To koniec. Proszę Państwa, problem jest kulturowy. Jako, że nie od dziś zajmuję się i nie od wczoraj zajmuję się chińskimi sprawami, więc doskonale wiem, że zagraniczni studenci są bardzo różnie traktowani. To znaczy, z punktu widzenia państwa są tak samo traktowani. Każdy zagraniczny student ma albo osobny pokój, albo w najgorszym przypadku dwie osoby. No, w kontekście 4-6 Chińczyków, no to już widać, że zupełnie inna bajka. Standard tego mieszkania, tych akademików, bo to są osobne akademiki, dla obcokrajowców jest zupełnie inny niż standard akademików dla Chińczyków. Zupełnie inny. Różnica dwóch klas przynajmniej. Moja chińska przyjaciółka w Nankinie, studiując na Forest University, gdy dzwoniłem do niej, powiedzmy sobie, w listopadzie, to mówiła, i pytałem się o temperaturę na zewnątrz pokoju, no to mówiła, no, taka sama. Co? A jaka jest na zewnątrz? No tam 12, 13 stopni. No. Mimo tego, że teoretycznie nad drzwiami wejściowymi do pokoju wisiał klimatyzator. Teoretycznie. No ale nie było go komu czyścić, naprawiać. Czyli nie działało. Dobra, ale to, no, takie rzeczy nie zdarzają się oczywiście w akademikach dla obcokrajowców. A mili Państwo, ale to ja mówię o pewnych szczegółach, które wprawdzie pokazują różnicę w traktowaniu przez władze zagranicznych studentów. No ale właśnie. Tutaj na końcu jest to dobrze powiedziane, że trzeba wyważyć dwie sprawy. Z jednej strony robić to, co Chińczycy teraz robią, a co robiły polskie władze, PRL-owskie władze w latach 60. i 70., bardziej 70., koniec 60., 70., kiedy u nas studiowały tysiące Wietnamczyków, Libijczyków, no o tych pamiętam, Syryjczyków. Tysiące, naprawdę, tysiące. A nie wykorzystano tego potencjału. Do dzisiaj się go nie wykorzystuje. Natomiast chińscy, po prostu nie wykorzystuje się dlatego, że ludzie, którzy przyszli w 1989 roku, stwierdzili, że tamta epoka jest miniona, słusznie miniona i trzeba o niej zapomnieć. I wszystko, co się stamtąd bierze, jest negatywne. Oczywiście to była bzdura. To było antypolskie działanie. No ale po 1989 roku było tyle antypolskich działań, że pewnie nie to na kilka prac habilitacyjnych by wystarczyło. Otóż w Chinach jest inaczej. Chiny inwestują w edukację obcokrajowców, studentów w dużej części z Afryki, ale nie tylko, ze wszystkich części świata, dlatego że rząd zdaje sobie sprawę z tego, że oni będą najlepszymi ambasadorami Chin w swoich krajach. I tutaj są właśnie jakby dwie płaszczyzny. Pokazuję Państwu dwie płaszczyzny, pokazałem szczegóły tych dwóch płaszczyzn, ale teraz powiem coś bardziej ogólnego, takie resume przedstawię. Otóż rzecz w tym, że z jednej strony jest problem polegający na tym, iż ci zagraniczni studenci mają zdecydowanie lepsze warunki niż Chińczycy i to powoduje w tej chwili, tu i teraz, powoduje w chińskich studentach, ale nie tylko w studentach, rozgoryczenie, w społeczeństwie jest to rozgoryczenie. No bo przecież ci studenci zagraniczni korzystają ze stypendiów chińskiego rządu. Więc Chiny płacą na nich. Z drugiej strony, wiadomą rzeczą, to przedstawiłem przed chwilą, z polskiej perspektywy, wiadomą rzeczą jest, iż jeśli teraz ci zachodni, ci nie zachodni, zagraniczni, właśnie nie zachodni, zagraniczni studenci z Afryki, Azji, Ameryki Południowej, zewsząd, wrócą do swoich domów po uzyskaniu dyplomów, będą najlepszymi ambasadorami Chin. I o to właśnie chodzi. O to właśnie chodzi. Aby nimi byli. To znaczy, żeby im pobyt w Chinach, pobyt na studiach w Chinach kojarzył się jak najlepiej. Oczywiście takie traktowanie studentów, jak na przykład przyporządkowywanie jednemu studentowi trzech dziewczyn, facetowi skądś tam trzech dziewczyn, a tak jak w Shandongu, no to po prostu jest nawet trudno mi znaleźć właściwe słowo. Natomiast to jest oczywiście przegięcie, tak jak to jest możliwe. Natomiast pamiętajcie Państwo o tym, że żaden Instytut Konfucjusza nie zrobi tyle dobrego, cały Instytut Konfucjusza w danym kraju, ilu zrobi kilkunastu studentów, którzy odbyli całe studia w Chinach z tegoż kraju. Oczywiście to też nie jest takie jasne, takie proste i takie oczywiste właśnie. Powiedziałem oczywiste. A z bardzo prostej przyczyny. Chińczycy są rasistami. W tym najlepszym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak Polacy. Normalni Polacy. Dodam jeszcze. Normalni Polacy są rasistami. To znaczy odróżniają białego, czarnego, żółtego od innego kolorowego. I lubią być sami w swoim gronie. Uważają, że ci kolorowi to może niekoniecznie nie lubimy, żeby taki kolorowy mówił, a ja jestem też Polakiem. Nie, dla mnie nie jesteś Polakiem i koniec, kropka, i cześć. Tak samo dla Chińczyka, czarny czy biały nie będzie Chińczykiem. Nigdy. Co nie będzie ktoś, komu Chińczyk zaufa. To jest oczywiste. Szczególnie jeśli chodzi o czarnych. No tutaj czarni mają niestety przechlapane. W Chinach mają przechlapane, nie tylko w Polsce. Czarni w Chinach mają przechlapane i to wiem z tylu źródeł, że nie ma oczywistości. 100% pewności. Ta informacja to jest tak jak 2-4. A czarni mają w Chinach przechlapane, mają problemy ze wszystkim. Po prostu ze wszystkim. Nawet ze dostaniem pracy, ze wszystkim. To może być Amerykanin. Ale jak jest czarny? Nie, to weźmiemy kogoś innego. Może trochę gorzej znającego angielski, ale jednak białego. Tak jest. Wiem o tym. I tak jest wszędzie. I nawet ja kiedyś czytałem, znaczy oglądałem takie wideo jakiegoś palanta polskiego z Siemenu, jakiegoś studenta polskiego z Siemenu, który gdzieś tam z jakiegoś powodu był w przedszkolu, czy znał przedszkolankę chińską, nie pamiętam jak to było, ale chodziło o to, że ta przedszkolanka mówiła dzieciom, że nie, czarny to nie, 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 nie. Biały to nie, nie, nie. Ale szczególnie chodziło o czarnego. No i on się oburzał. Ten Polak, palant, się oburzał. Że oni tacy rasiści. Ty biedny, durny, polski pachołku. Tak, lokaju. Proszę Państwa, tak to jest, że nam się wbija do głowy pewne oczywistości. Że na przykład Afroamerykanie w żadnym przypadku nie są rasistami, ale skądże znów. Tak się składa tylko, że cholera nie pasuje mi zupełnie do tego, nie wspomina, nie mówiąc o kilkuset innych przypadkach, tak jeden przypadek, który mnie specjalnie dotyczył, albowiem 20 lat temu byłem aktywnym koszykarzem. Stworzyłem drużynę koszykówki, taką podwórkową, drużynę koszykówki młodych chłopaków, a z moim synem włącznie, i graliśmy przez 5 lat. I wtedy naszym idolem, między innymi, był Michael Jordan. A po czym w pewnym momencie okazało się, że ten pan Michael Jordan, pan Michael Jordan, serdecznie nienawidził białych. Był takim czarnym rasistą, jakiego sobie można tylko wyobrazić. Ale on był tylko wierzchołkiem gigantycznej góry lodowej, gigantycznej. Czarni Amerykanie są najgorszymi z możliwych rasistów. No i co? No i gdzie tu jest miejsce dla Ku Klux Klanu, ja się pytam? Gdzie tu jest miejsce dla tego biednego, zagonionego w pułapkę, w ślepy zaułek Ku Klux Klanu? Tak, w porównaniu z tą czarną siłą, czarnymi panterami, wygooglujcie sobie to. Tak, mili Państwo, więc światem rządzi rasizm. To jest oczywiste. Rasizm bardzo często w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. Czarni nienawidzą innych, a biali nienawidzą innych, a żółci, no, dlaczego? Oni tak są bardzo dobrej sytuacji, bo oni kochają białych. No, nie znoszą czarnych. No i co na to poradzić? Taka jest prawda, mili Państwo. Prawda nielukrowana. Prawda nie z głównego ścieku, nurtu głównego ścieku. Nie. Moja prawda. Znaczy moja prawda. Prawda, którą znam jako zwykły człowiek. I w tym sensie moja. Przekazywana Państwu. Słowem, sprawa tych studentów, myślę, że w niedługim czasie będzie powoli musiała być załatwiana, w tym sensie, iż studenci chińscy będą mieli lepsze, powoli, bardzo powoli, jak żółło ociężale, będą miewali lepsze warunki niż studenci, niż do tej pory mieli. To, że to będzie trwało sporo czasu, aby studenci chińscy mieli w akademikach warunki porównywalne do tego, co mają w tej chwili studenci z Afryki, Ameryki Południowej, etc., etc., że nie wspomnę o białych, to jest oczywiste. I to będzie jeszcze przez długi czas powodowało złą krew w społeczeństwie chińskim. Ale Chińczycy muszą zrozumieć, to są koszty. Koszty długoterminowe, które się zwracają. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.